Chciałbym dzisiaj mówić o pobożności na podstawie słowa, które zapisane jest w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale od 1 do 18 wiersza, ale przeczytam ten główny wiodący tekst trochę później. Mateusza 6 od 1 do 18. Zanotuj sobie, będzie później szybciej. Żeby nie zapomnieć, o co chodzi, kiedy zajmiemy się wstępem. Chciałbym zadać sobie i nam wszystkim pytanie, czy jesteśmy pobożni? Myślę, że wielu ludzi chciałoby odpowiedzieć, tak, jestem pobożny. Wielu z nas, jak tu siedzimy, by tak odpowiedziało i pewnie mogłoby tak odpowiedzieć. Jestem pobożny. Inni bardziej refleksyjnie może powiedzieli, że no chciałbym być pobożny, staram się. Myślę, że się staram, a jak mi to wychodzi, nie mnie osądzać. Tak? Niech sobie inni wyrobią opinię, bo jest w tym może trochę jakiejś pokory i skromności. Ale też na pewno zdarzyliby się niektórzy tacy, którzy by spytali, ale co masz na myśli? Tak? O co chodzi? Co to znaczy w ogóle? I to też jest dobre pytanie, do którego zaraz wrócimy, ale najpierw chciałbym, żebyśmy się my zastanowili, każdy dla siebie, że skoro staramy się być pobożnymi, próbujemy, uważamy to za cnotę, wszak jest ona wymieniona nawet jako jeden z darów Ducha Świętego, dar pobożności. Skoro tak, to na czym polega nasza pobożność? Myślę, że każdy człowiek wierzący, nie tylko teoretycznie, czyli nie z tych, którzy mówią sobie, ja jestem wierzący, ale nie praktykujący, bo coś tam słyszałem i prawdopodobnie być może to prawda, tak, ale nie ma to żadnego znaczenia dla mojego życia. Każdy człowiek wierzący w jakiś sposób praktyczny, w sposób taki, który wpływa na jego życie, ma jakiś swój, można powiedzieć, zestaw czynów pobożnych. Czegoś, o czym jest przekonany, że należy to robić dzięki temu, że wykonuje te pobożne czyny, może się poczuć pobożnym, myśleć o sobie, że jestem pobożny, a w każdym razie się staram. Zastanówcie się przez chwilę, co to jest? Co to jest dla ciebie? Co to jest dla mnie? Co pierwsze przychodzi do głowy? Co takiego robię, że mógłbym o sobie powiedzieć, że jestem pobożny? Czy znajdzie się tam bywanie w takim miejscu, w takiej porze, jak tu i dzisiaj, tak? Coś, co popularnie nazywane jest chodzeniem do kościoła, czy uczestnictwem w nabożeństwach. Czy pomyślimy o modlitwie? Pewnie większość albo wszyscy. Czytanie Biblii się tam znajdzie? Czytamy Słowo Boże? Jest to jakiś wyraz naszej pobożności? Staramy się, mamy zaplanowane. Może mamy w ogóle jakiś plan czytania Biblii? Jeden czyta od początku do końca i od nowa. Inny czyta na wyrywki, ale chcemy to robić, bo uważamy, że to jest dobre. I co jeszcze? Może niektórzy pomyśleli o poście? Cokolwiek jeszcze przychodzi nam do głowy, świadczy to o tym, że rzeczywiście jest coś takiego. Są takie rzeczy, które uważamy, że powinniśmy robić, żeby być pobożnymi. Albo żeby się stawać pobożnymi. A wracając do pytania, które zadałem przed chwilą, co to znaczy być pobożnym? Co masz na myśli, pytając mnie, czy jestem pobożny? Zajrzałem do słownika języka polskiego i przeczytałem tam definicję, która od razu powiem, że mi się średnio spodobała, jakoś nie pasuje mi, że pobożność równa się religijność. Człowiek pobożny to człowiek religijny. A pobożne czyny są wyrazem czyjejś religijności. Pasuje wam to? Średnio, nie? Jakbym miał tak zdefiniowaną pobożność, to nie wiem, czy bym się tak wyrwał od razu w odpowiedzi na pierwsze pytanie, czy jesteś pobożny, tak? No, chyba nie jestem taki, albo nie jest to moim celem, żeby być religijnym. Myślę, że wielu ludzi ma swoją definicję pobożności. Każdy jakieś tam odcienie zaznacza bardziej w tym. Słyszałem taką, że człowiek pobożny to ten, co żyje po Bożemu. Na przykład. Ja osobiście mam takie przekonanie, uważam, że człowiek pobożny to ten, który chce się Bogu podobać. Tak sobie to zestawiłem. Pobożny, bo podoba się Bogu. A w każdym razie próbuje, robi wszystko, żeby się Bogu podobać. Ale jeżeli moja definicja jest bliska prawdy, to myślę, że bardzo wielu ludzi na świecie uważa, że żeby Bogu się podobać, to należy praktykować jakąś religię. Praktykować, czyli czynić coś według zasad religii, którą wyznają. I wtedy okazałoby się, że definicja słownika języka polskiego się bardzo często sprawdza, pewnie u jakichś milionów ludzi. Że rzeczywiście jest dużo ludzi, którzy uważają, że pobożność polega na tym, że oni wykonują czyny religijne zgodne ze swoją religią. Czy to jest dobrze? W Dziejach Apostolskich 17:17 czytamy, że Paweł rozprawiał w synagodze z Żydami i z pobożnymi po to, żeby ich pozyskać dla Pana. Głosił im Ewangelię. Nie byli to ludzie zbawieni. Nie znali Ewangelii, nie oddali swojego życia Bogu, ale nazywa ich Łukasz w Dziejach Apostolskich pobożnymi ludźmi. Tak? Wcześniej nieco, 13:50 w Dziejach Apostolskich czytamy, że Żydzi podburzyli pobożne i dostojne niewiasty i wzniecili przeciw Pawłowi i Barnabie, którzy tam głosili Słowo Boże, wzniecili prześladowanie. Pobożne niewiasty dały się podburzyć i wznieciły prześladowanie dwóch mężów Bożych, którzy głosili im Słowo Boże. A więc niekoniecznie człowiek pobożny to jest człowiek, który jest zbawiony, idzie do nieba. Niekoniecznie człowiek pobożny to jest człowiek, który dobrze czyni. Tak? Chociaż jest pobożny, bo chce się Bogu podobać. One się dały podburzyć, bo wierzyły, że faktycznie co to za bluźnierca tu przychodzi i przeciwko naszemu Bogu mówi. Były pobożne czy nie? Dzieje apostolskie nazywają je niewiastami pobożnymi. Bo okazuje się i jestem o tym przekonany, że żeby podobać się Bogu, nie wystarczy chcieć podobać się Bogu. Czyli człowiek pobożny, jeżeli to jest człowiek, który chce się Bogu podobać, to jeszcze jest za mało, żeby się Bogu podobać, bo jeszcze trzeba Boga znać, żeby wiedzieć, co Jemu się podoba. Jak możesz się komuś podobać, jak go nie znasz i nie wiesz, co Jemu się podoba? To tak jakby ktoś próbował zaimponować dziewczynie i wyrażał się brutalnie, wulgarnie i tak dalej. Chodził z fajką i piwkiem, a ona całkiem z innej bajki. I powie, co to za obwieść, tak? Jakiś wulgarny, niewychowany, śmierdzi tytoniem, a on wszystko robi, żeby zaimponować, bo jej nie zna. Dobrze jest znać swojego Pana, któremu chcemy się podobać, bo pobożni chrześcijanie kiedyś spalili tysiące, a może dziesiątki tysięcy kobiet na stosie, bo uważali, że palą czarownice i podobają się przez to Bogu, tak? Pobożni chrześcijanie wymordowali dziesiątki tysięcy muzułmanów, odbijając ich rąk ziemię świętą, bo wierzyli, że to się Bogu podoba. Ktoś im tak powiedział, oni w to uwierzyli. Teraz pobożni muzułmanie biorą odwet, konstruując bomby. Czy to się Bogu podoba? Któremu? Ja takiego Boga nie znam, któremu się takie rzeczy podobają, a to byli pobożni ludzie. Odpowiedź dla nas jest oczywista, tak? Na tak postawione pytanie. Czy to się Bogu podoba? Nie, to się Bogu nie podoba. My znamy innego Boga. Ale gdybym zapytał, czy religijność Bogu się podoba? Tu zdania mogą być podzielone nawet wśród nas. I myślę, że wielu by powiedziało, o, to zależy, jaka religia. Jak moja religia, to taka religijność Bogu się podoba. No ale każdy myśli o swojej religii, że to jest jego religia. Dlatego według tej religii próbuje praktykować, bo uważa, że jest słuszna. I co? Kto więc podoba się Bogu? W czasach Starego Testamentu Żydzi praktykowali religijność starotestamentalną. To była ciężka sprawa, bo to były tysiące przepisów prawa zawarte w księgach mojżeszowych. To były tomy komentarzy, Talmud, rabinistyczne księgi. A i tak na koniec się szło właśnie do rabina, żeby rozsądził, jak to jest. I koniec, jak on już powiedział, to trzeba było zapamiętać, tak? Bo to było, sprawa była rozstrzygnięta. No i jak w tym gąszczu przepisów, starając się wszystkiemu zadośćuczynić, nie popaść w religijność taką. Nie mieli łatwo, ale przecież także i oni, i także ich rabini, którzy ich uczyli i którzy uczą zresztą do dziś, znali, znają i czytają pisma i wielu z nich zna pisma na pamięć, na przykład Psalm 147, który w wierszu 11 mówi: podobają się Panu ci, którzy się Go boją, którzy wyczekują Jego łaski. O, to bliżej naszego pojęcia, nie? To wszystko jest w Słowie Bożym. Ale jak łatwo jest zapomnieć o takich rzeczach, które są napisane, jak się człowiek skupi na wykonywaniu zaleceń religijnych. Mieli i mają proroków, słuchali tych proroków, czytają tych proroków i mogą tam przeczytać na przykład u Micheasza. I to jest słowo, które warto zapamiętać sobie na całe życie. Chociaż jest zapisane w Starym Testamencie. Micheasza 6:8. Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie. Tylko, naprawdę tam jest napisane tylko. Tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Dlaczego Micheasz takie rzeczy do nich mówi? Mówi, na czym wy się skupiacie? Tak? Wszystko chcecie objąć. A zapominacie o tym, co jest ważne. A wystarczy tylko. Bogu chodzi o to, żebyś nie grzeszył. Bogu chodzi o to, żebyś okazywał miłość. Byś ją miał i okazywał. I chce mieć z tobą społeczność. Czy to wystarczy, żeby podobać się Bogu? To jest to, czego On od nas żąda. Czytamy u Micheasza. Oni mieli i czytali proroków, którzy mówią im, wasza religijność nie przybliża was do Boga. Chybiacie celu, starając się tak bardzo. Izajasz 29:13 mówił im słowo od Pana takie. I rzekł Pan, ponieważ ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami, a jego serce dalekie jest ode mnie, także ich bojaźń przede mną jest wyuczonym przepisem ludzkim, to będę dziwnie postępował z tym ludem, mówi. I Pan Jezus do potomków tych ludzi, którzy słuchali Izajasza, mówi znów i powtarza, cytuję Izajasza w Ewangelii Mateusza, 15 rozdział, 7-9. Mówi do nich Pan Jezus: obłudnicy, dobrze prorokował o was Izajasz. W słowach: lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Daremnie. Jezus mówi daremnie. To znaczy chybiają celu. Nie osiągają celu, który sobie może kiedyś założyli. Okazuje się, że im dłużej trwa pewna wspólnota, tu była to wspólnota religijna Żydów, tym bardziej twardnieją i kamienieją zalecenia niegdyś miękkie, zwyczaje nawet. Twardnieją i kamienieją, stając się fundamentami tej wspólnoty. Tak? Tym, co ją wyróżnia, tym, co ją spaja. Jesteśmy wspólnotą dlatego, że praktykujemy to, to i to. Tak się dzieje. I z czasem to wspólnota staje się celem, może i ważnym celem, i szlachetnym. Dobrze, że ona jest, ale kiedy staje się celem, to staje się celem chybionym. To wtedy Pan Jezus mówi daremnie. Bo przecież ta wspólnota powstała wokół wspólnego celu, który był inny na początku. Tym celem było podobać się Bogu. Wspólnota zawiązana wokół celu. Chcemy podobać się Bogu. Po pewnym czasie staje się wspólnotą. Chcemy, żeby nasza wspólnota była dobra, żeby nasza wspólnota trwała, żeby się wyróżniała, żeby się nie rozpłynęła, żeby się, nie wiem, nie wchłonęła nic ze świata. Hermetyczne się to robi. Chybiamy celu, kiedy celem staje się nie to, co było celem na początku. Tak? Łatwo się z tym rozminąć. A kiedy wspólnota staje się celem zamiast środkiem, to te jej stwardniałe fundamenty stają się święte. One były kiedyś czymś, co pomagało, a teraz stają się czymś, co przeszkadza. Bo nie na takim fundamencie ma stać wspólnota, ale na takim, na jakim powstała na początku, żeby podobać się Bogu. Nie powinna na takim. Dlatego Pan Jezus mówi do faryzeuszy i do uczonych w piśmie na temat ich religijności: te rzeczy, którymi się chwalicie, że to wszystko robicie, to należało czynić, ale tamtych nie zaniedbać. I o tamtych, których nie wolno im było zaniedbać, a zaniedbali, mówi, że to były rzeczy ważniejsze. Dlaczego? Bo oni szczycili się, że akuratnie wykonują różne przepisy, które mieli, a zaniedbywali to, co Pan Jezus nazywa ważniejszym i mówi to: sprawiedliwość, miłosierdzie i wierność. Mateusza, 23 rozdział, 23 wiersz. I potem mówi w 24 do nich: ślepi przewodnicy, przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Chybiacie celu, daremnie. Ludzie religijni, tak skupieni na wspólnocie i zatroskani o zachowanie jej zwyczajów, aby ona się nie przestała odróżniać, żeby była zawsze wyodrębniona, tym wszystkim zapomnieli o tym, że mają podobać się Bogu, chociaż Jezus podkreśla, że nie zapomnieli o tym, żeby podobać się ludziom. Mówi, wystają modląc się na rogach ulic i w synagogach, żeby ich ludzie widzieli. Poszerzają swoje rzemyki modlitewne, wydłużają frędzle szat, zajmują pierwsze krzesła w synagogach. To o tym wszystkim mówi Jezus do faryzeuszy, ganiąc to. I mówi, wszystkie uczynki swoje pełnią, bo chcą, aby ich ludzie widzieli. To jest to, co Pan Jezus ganił. A co Pan Jezus mówił o pobożności? Jak Pan Jezus nauczał o pobożności? Skoro do Żydów, którzy byli tak gorliwi w wykonywaniu tego, w co wierzyli, mówi, w piętkę gonicie, tak? Boście zapomnieli, co było u podstaw. Mówił Pan Jezus o pobożności nie raz, ale taki najważniejszy manifest to jest kazanie na górze. Ewangelia Mateusza, 5-6 rozdział, a o pobożności czytamy w 6 rozdziale od 1 do 18 wiersza i przeczytam cały ten fragment, nie wydzielając tego, co jest w środku, chociaż trochę czego innego dotyczy. Mateusza 6 od 1 rozdziału. Baczcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano, inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie. Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja, aby twoja jałmużna była ukryta, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A gdy się modlicie, nie bądźcie jako błudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach, na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mniemają, że dla swojej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie. A wy tak się módlcie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, tak jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. A gdy pościcie, nie bądźcie smętni jako błudnicy. Szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy pościsz, namaź głowę swoją i umyj twarz swoją, aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz Ojciec twój, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Jeżeli kolejność poruszanych przez Jezusa spraw w czasie tego wielkiego kazania ma tu znaczenie, a wierzę, że ma, bo to Pan Jezus nadał tą kolejność, to zwróćmy uwagę, jaka jest ta kolejność. Najpierw we wcześniejszym rozdziale, kiedy zaczyna mówić do ludzi, to zwraca im uwagę na to, kogo Bóg błogosławi, jak i dlaczego. Mamy te 8 błogosławieństw. Potem tłumaczy im i tłumaczy nam, którzy dzisiaj słuchamy Jego słowa. Tłumaczy nam, jakie jest nasze powołanie, jaka jest nasza rola, po co jesteśmy na tym świecie. Czym mamy tu być? Solą ziemi, światłością świata. Dalej odnosi się do przestrzegania prawa mojżeszowego, więc do tego, na czym oni byli skupieni. I zwraca im uwagę, że istotne jest trzymanie się ducha tego prawa, a nie szczegółowych przepisów, literalne trzymanie się szczegółowych przepisów, bo w ten sposób patrząc zatracają tego ducha i nie wykonują Bożej woli i tłumaczy im to na przykładach konkretnych, tak żeby rozumieli, tak? Na przykładach dotyczących czystości, dotyczących uczciwości, szczerości, nienawiści. Potem zwraca nam uwagę, że zemsta jest sprzeczna z zamysłem Boga, że to nie Boża natura. Natomiast istotą tego prawa całego jest miłość, która jest istotą Bożej natury, bo Bóg jest miłością. Miłość jest w Bożym DNA i mówi do nich, to wszystko jest poprzedni rozdział, 5. Miłujcie, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie. Czyli jeżeli jesteście synami Ojca, to musicie mieć Jego geny. Coś wam przekazał chyba, a w tych genach jest miłość. Więc jeżeli jesteście synami Ojca, to pokażecie to miłując, kochając. I dopiero potem przechodzi do tego fragmentu o pobożności, który przeczytałem i do którego zaraz się odniesiemy. Dopiero potem. Czy to jest ważne, że co innego znalazło się w tym wielkim nauczaniu Pana Jezusa na początku, a o objawach, o przejawach pobożności jest na koniec? Powiedzcie sobie sami, Pan Jezus tak to wybrał i ułożył to kazanie. Więc mówi o pobożności i co tam mówi? Wymienia 3 filary tej pobożności. O 3 rzeczach mówi. I warto teraz porównać, o czym myśmy pomyśleli, kiedy spytałem na początku, jak objawia się nasza pobożność, o czym myślimy, myśląc o czynach pobożnych. Czy to się pokrywa? Czy Jezus o tym samym mówi? Te 3 filary to jest jałmużna, czyli uczynki miłosierdzia. Czy przyszły nam w ogóle do głowy? Ciężko. Jest modlitwa, która przyszła nam do głowy. I jest post, o którym na pewno niektórzy pomyśleli. Moją uwagę zwróciło tutaj może nawet nie tyle to, że Jezus nic nie mówi o chodzeniu do świątyni, o chodzeniu do synagogi, o uczestnictwie w jakichś wspólnych uroczystościach, świętach, czyli o tym, o czym dzisiaj miliony ludzi myślą, kiedy myślą o praktykowaniu religii. Tak? Jestem chrześcijaninem, bo chodzę do kościoła w niedzielę. To mnie wyróżnia jako chrześcijanina. To jest mój uczynek, który pokazuje, kim ja jestem. Reszta życia, reszta tygodnia może mnie nie wyróżnia. Nikt by nie zgadł, że jestem chrześcijaninem, gdybym nie zobaczył, że idę do kościoła w niedzielę. Ale Jezus nie wspomina o tym. Nawet o złożeniu ofiar. Jeśli pamiętacie księgi mojżeszowe, tam jest mnóstwo rozdziałów na temat składania ofiar. Jaką, kiedy, z czego, jak to zrobić. A Pan Jezus o składaniu ofiar mówi o tyle tylko, że odnosi się do tego, w jakim stanie przychodzimy złożyć naszą ofiarę. Nie mówi, tak, składajcie te ofiary. Mówi, jak już przychodzisz złożyć tą ofiarę, to wejrzyj najpierw w swoje serce. Czy załatwiłeś swoje sprawy ze swoimi braćmi, siostrami, ze znajomymi, z tymi, co ci nadepnęli na odcisk i z tymi, którym ty nadepnąłeś na odcisk? Czy nie przychodzisz tutaj pełen złości, nieprzebaczenia, a może ktoś na tobie wiesza psy, a ty sobie tutaj ofiarę składasz? To idź najpierw załatw. Tak? W tym sensie Pan Jezus odnosi się do składania ofiar. Czyli do tego, co było istotą, podstawą ich pobożności. Moją uwagę zwróciło bardziej nawet niż to, o czym mówiłem przed chwilą, fakt, że Pan Jezus nie kładzie w ogóle nacisku na to, co mają robić, tylko czego nie mają robić. On im nie mówi, dawajcie jałmużny, dzielcie się, okazujcie serce, poświęcajcie swój czas ludziom potrzebującym, tak? Pochylajcie się nad tymi, którzy tego potrzebują. Bogu się to podoba. O tym tu nie mówi. Mówi raczej, kiedy dajesz tą jałmużnę, to nie rób tego na pokaz. Niech nikt nie wie, że dajesz jałmużnę. Kiedy pomagasz komuś, to nie trąb o tym, że pomogłeś. Przychodzi i mówi, ale był u mnie brat i wiecie, jak zwykle wypisałem mu 4 recepty. Tak. No, taki przykład przyszedł mi do głowy. Pan Jezus mówi, nie tak dawajcie jałmużnę. I kiedy mówi o modlitwie, mówi nie tak się módlcie. I kiedy mówi o poście, mówi nie tak poście. Jak pościcie? To ma być między tobą a twoim Bogiem. Niech nikt o tym nie wie. A wyście z tego uczynili pokaz. A? Publicznie robicie. A Bóg widzi, co robicie niepublicznie. Bóg musi być na pierwszym miejscu w tym, co robicie, żeby się Bogu podobać. I wtedy to się Bogu podoba. Kiedy Bóg jest na pierwszym miejscu, kiedy On jest podmiotem, kiedy coś robisz dlatego, że mówisz, Jezus by tak zrobił. Chcę tak robić, bo Jezus by tak zrobił. Kiedy idziesz i dajesz coś komuś, dzielisz się, bo masz dla Niego serce. A nie dlatego, że on pójdzie i powie, że mu nie pomogłem, rozpowie wszystkim i jak ja będę wyglądał. Tak. Pan Jezus mówi, to już lepiej nic nie rób. Jak masz z takiej motywacji robić, to nic nie rób. I jest jeszcze jeden fragment, który bardzo dał mi do myślenia na temat fragment dotyczący pobożności, który oprócz tego skazania na górze chciałbym przytoczyć dzisiaj, żeby jeszcze jeden aspekt jej krótko omówić. To jest fragment z Ewangelii Marka, 2 rozdział 18-28. Marka 2, 18-28. A uczniowie Jana i faryzeusze pościli. Oni też przyszli i powiedzieli do Niego, czemu uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą. I rzekł im Jezus, czyż mogą goście weselni pościć, gdy z nimi jest oblubieniec? Dopóki mają z sobą oblubieńca, nie mogą pościć, ale przyjdą dni, kiedy im zostanie zabrany oblubieniec, a wówczas owego dnia będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z nowego sukna do starej szaty, bo inaczej łata obrywa nowe od starego i rozdarcie staje się większe. Nikt też nie wlewa młodego wina do starych bukłaków, bo inaczej wino rozsadzi bukłaki i wino i bukłaki zniszczeją. Lecz młode wino należy wlać do nowych bukłaków. I stało się, że Jezus szedł w sabat przez zboża, a uczniowie Jego w drodze zaczęli rwać kłosy. Wtedy rzekli do Niego faryzeusze, patrz, czemu czynią w sabat to, czego czynić nie wolno? On im rzekł, czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy był w potrzebie i był głodny, on i ci, którzy z nim byli? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, arcykapłana, i jadł chleby pokładne, które wolno spożywać tylko kapłanom, a które dał również tym, którzy byli z nim byli. Ponadto rzekł im, sabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu. Tak więc Syn Człowieczy jest Panem również i sabatu. Dlaczego Twoi uczniowie nie poszczą? Dlaczego Twoi uczniowie łamią sabat za chwilę? Przecież nasi przodkowie, jak szli przez pustynię, to w sabat manny nie zbierali. Dlaczego oni robią inaczej niż my? Dlaczego robią inaczej niż się robiło? Kiedy Pan Jezus mówi, nie przyszywajcie łaty z nowego sukna do starej szaty. Albo kiedy mówi, nie wlewajcie młodego wina do starych bukłaków, ale młode wino wlewajcie do nowych bukłaków. To czy uczy ich rzemiosła krawieckiego albo winiarstwa? Nie. Jestem pewien, że odnosi się do tego, co się właśnie stało i do tego, co się zaraz miało stać. Do tych pretensji, do tych ataków o formy pobożności. Dlaczego oni robią co innego? To nie jest pobożność. Wierzę, że formy pobożności to jest rzecz wtórna. Kiedy pasują, jest super. Ale kiedy nie pasują, to więcej psują niż pomagają. Stosowanie ich na siłę przynosi więcej szkody niż pożytku, tak jak ta łata z surowego sukna przyszyta do starej szaty. Czy Pan Jezus mówi im, nie poszczą, bo post jest niewłaściwy, bo się już nie pości, bo to jest przeżytek? Nie. To była właściwa dla nich forma pobożności. Uczniowie Jana pościli i to było w porządku. Poście sobie, mówi Pan Jezus. Ale moi uczniowie nie poszczą. Moi uczniowie się radują. Dziwne, co? To w końcu post jest dobry, potrzebny, czy nie jest? Przyjdzie czas i moi uczniowie będą pościć. Przyjdzie czas, przyjdzie miejsce, będzie to pasować, będzie to potrzebne, będzie to budujące. I będziemy to robić. Albo był czas, kiedy było to potrzebne, było to budujące i robiliśmy to. Nowe formy mogą być uciążliwe dla tych, którzy są przyzwyczajeni do starych. I to jest naturalne i zrozumiałe. I nie wolno ich przymuszać. No bo jak możesz przymusić kogoś, żeby właśnie robił coś, co jest sztuczne, co w jego naturze nie leży. Żeby robił coś pod publiczkę, żeby robił po to, żeby ludzie widzieli, żeby mi się nie wyróżniać. Jak wszyscy skaczą, to ja też będę skakał. A cóż, że mam 85 lat i już mi tak skrzypi w stawach, ale jak wszyscy skaczą, to muszę poskakać, nie? Nie, bracie. Jak masz 78, też nie musisz skakać. Naprawdę. Jeżeli to nie leży w twojej naturze i cię, że tak powiem, nie wzywa do tego serce, żebyś tu dzisiaj skakał, bo młodzi skaczą, to nie skacz. Ale też nie gniewaj się na nich, że oni skaczą. Bo oni właśnie to mają na końcu serca, że muszą tu wypląsać to, muszą wykrzyczeć całą tą energię, chcą oddać Panu, jak to zrobić. Jestem Twój! Będę szalał przed Tobą. Jak Dawid pląsał, ja też się zapamiętam. I halleluja, i raduję się z tego. I jedno jest dobre dla tego młodego, a drugie jest dobre dla tego starego. To tylko przykład dotyczący wieku, a takich rozgraniczeń jest wiele. Więc jest wiele form pobożności. I nie są jedne gorsze od drugich, tylko jedne są właściwe w danym momencie dla danej osoby, inne nie. I tak należy je stosować. Nie przychodząc jak uczniowie Jana i faryzeuszy, a czemu wy skaczecie, skoro my nie skaczemy? Pan Jezus wtedy powie, przyjdzie czas, będą skakać. Ale dzisiaj nie skaczą, bo ich nogi bolą. Nie wiem. Rozumiecie, co chcę powiedzieć? To jest właśnie wlewanie młodego wina do starych bukłaków. Jakbyście musieli zacząć nagle skakać. A potem na zaszczyki. I tak samo pewne stare formy pobożności mogą być krępujące dla młodzieży, nie? Która właśnie już ich rozrywa, żeby zrobić coś inaczej. I niech sobie zrobią inaczej. No bo dlaczego uczniowie Jezusa mieliby robić to, co uczniowie Jana? No powiedzcie dlaczego. My nie widzimy uzasadnienia, ale uczniowie Jana widzieli uzasadnienie, bo my tak robimy. To było dla nich wystarczające uzasadnienie. My tak robimy i to jest dobre i Jan nas tego nauczył. To o co chodzi? Czy Jan nie był od Boga? No nie, to w ogóle nie o to chodzi. Formy pobożności są wtórne. A co się liczy? żeby się Bogu podobać. To się liczy. Żeby ze szczerym sercem stawać przed Bogiem, żeby to nie było pod publiczkę, albo odwrotnie, żeby kogoś przypadkiem nie zgorszyć. Tak? Bo niby dlaczego mieliby robić to, co uczniowie Jana czy faryzeusze? Dla świętego spokoju, żeby ich nie zaczepiali? Żeby ich nie zgorszyć? Dla Pana Jezusa to jest żaden argument, żeby ich nie zgorszyć. Tak samo jak było w sprawie kolejnego zgorszenia, które wywołali uczniowie, łuskając te kłosy w samat. No wywołali zgorszenie. Nie tylko podróżowali w sabat, a przecież tam mieli policzone, ile kroków można zrobić, tak? W sobotę, ale jeszcze wchodzili między łany i kruszyli kłosy i no jak oni mogli? Zauważcie, że Pan Jezus się nie tłumaczy, ani nie tłumaczy uczniów, nie? Że no wiecie, musicie zrozumieć. Nie. Bo tak jest. I wy robcie swoje, oni robią swoje. Jedni drugich niech się nie czepiają. Jeżeli w tym wszystkim chodzi o to, żeby Bogu się podobać, oddacie Mu chwałę, to będzie dobre. Natomiast konfrontuje faryzejskie przekonania i ustawia sprawy we właściwym porządku. Tak? Czyli mówi, ale hola. To nie człowiek jest dla sabatu, to sabat jest dla człowieka. A nad tym wszystkim Panem jest Syn Człowieczy. Bóg jest nad tym wszystkim. To formy pobożności są dla człowieka, żeby mógł wyrażać swoją pobożność, żeby mógł robić coś, co się Bogu podoba, a nie człowiek jest dla tych form pobożności, żeby się w nie wpasować jak w cudze buty. Tak? Dopóki te formy są pomocne, będziemy ich używać. Żeby się Bogu podobać i żeby w pokorze z Nim obcować. Ale kiedy staną się dla kogoś z jakiegoś powodu krępujące, jak te stare, sztywne bukłaki dla młodego wina, które jeszcze pracuje. Trzeba zrozumieć, że to wino ma w to w naturze, że ono pracuje. Nie przestanie pracować z tego powodu, żeśmy je wlali do starych bukłaków. Będzie dalej pracować, bo to jest jego natura. No to trudno, trzeba zmienić formę. Porzucić to bez żalu, bo nie są żadnym świętym fundamentem żadnej wspólnoty, bo to Bóg jest świętym fundamentem wspólnoty. Bóg. A celem tej wspólnoty jest podobać się Bogu. Dlatego wrócę jeszcze raz do Micheasza, żeby z tym słowem raczej wyjść, który mówi od Pana, oznajmiono Ci, człowiecze, co jest dobre i czego Bóg oczekuje od Ciebie. Oznajmiono Ci, człowiecze, co jest dobre i jak będziesz to robił, to będziesz podobał się Bogu. Nie grzesz, kochaj, i miej społeczność ze mną, bo ja chcę mieć społeczność z Tobą. To mówi Pan. I to są podstawy naszej pobożności. I jeżeli przekonuje Was to słowo, to powstańmy, módlmy się razem, aby Duch Święty dał wzrost temu słowu. Niech ono będzie jak ten deszcz, o którym mówi Izajasz, który spada na ziemię i wykona swoją pracę. Nie wróci, dopóki nie nawilży ziemi. Panie nasz, chcemy się oddawać Tobie w pokorze i w uniżeniu. W pokorze i w uniżeniu oddawać się Tobie, wiedząc, że Ty nad wszystkim panujesz, że Ty jesteś pierwszy we wszystkim. To, że tu jesteśmy, to dzięki Tobie, to Twoja łaska i to dla Ciebie. Nie dla siebie, nie po to, żeby się pokazać, że jesteśmy. Nie po to, żeby się pokazać, co robimy. Nie po to, żeby cokolwiek komukolwiek udowodnić, ale dlatego, że Ty jesteś naszym Panem, a my chcemy mieć społeczność z Tobą. A Ty obiecałeś, że będziesz obecny tam, gdzie gromadzimy się w Twoim imieniu. Więc gromadzimy się w Twoim imieniu, Panie, razem, aby oddać Tobie chwałę. Gromadzimy się w Twoim imieniu, bo chcemy Ci się podobać. Gromadzimy się w Twoim imieniu, żeby mieć społeczność z Tobą. Panie, prosimy Cię, włóż to w nasze serca. Włóż to w nasze serca. To, co jest ważne, to, co jest pierwotne. Na tym chcemy się skupić. Odwróć nasze oczy od tego, co jest wtórne, co może przeszkadzać, a pomóż nam się skupić na tym, co jest najważniejsze. Żebyśmy nie chybili celu, żebyśmy tego wszystkiego nie robili daremnie. Ale żebyśmy naprawdę w tym wszystkim podobali się Tobie. Bo chcemy się Tobie podobać. Panie, ja chcę się Tobie podobać. I proszę Cię, otwieraj moje oczy, dawaj mi zrozumienie, posyłaj Twojego Świętego Ducha, niech mnie prowadzi, żebym wiedział, jak się Tobie podobać. Chcę Ciebie znać coraz lepiej każdego dnia, żeby naprawdę Tobie się podobać, a nie myśleć tylko, że Tobie się podoba, co ja robię, dlatego, że ja tak robię. Nie, Panie, to Ty jesteś na pierwszym miejscu. To Ty jesteś na pierwszym miejscu. I nawet jeżeli jestem do czegoś bardzo przywiązany, a Ty jutro powiesz, no to koniec, teraz co innego, to chcę to umieć porzucić, dlatego, że to Ty jesteś na pierwszym miejscu. Niech będzie Tobie chwała, cześć i uwielbienie ze wszystkiego, co robimy, Panie. Ty przyjmij chwałę, cześć i uwielbienie ze wszystkich naszych pobożnych czynów, które czynimy, żeby Tobie się podobać. Panie, tak, tak nas prowadź, żebyśmy robili rzeczywiście to, co się Tobie podoba i mogli się Tobie podobać. W imieniu Jezusa naszego Pana. Amen.